Popołudnie z kryminałem.
Dzień dobry, Dariusz Kapała. W dzisiejszej audycji wrócę do głośnej w 2017 roku sprawy ataku nożownika w Stalowej Woli. Zginęła wtedy jedna osoba, a 8 zostało rannych. Wcześniej bieżące informacje o ciekawszych śledztwach. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą produkującą na Podkarpaciu substancje psychotropowe. Funkcjonariusze zlikwidowali 3 profesjonalne laboratoria narkotykowe i zabezpieczyli narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 145 milionów złotych. Wytwarzano tam ogromne ilości silnie uzależniających substancji psychotropowych, takich jak klofedron, klefedron i alfa-PVP, powiedział nam rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komisarz Krzysztof Wrześniowski.
Są to bardzo niebezpieczne środki, które działają silnie uzależniająco i mogą prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych, a nawet do śmierci. W toku czynności zabezpieczono ponad 360 litrów płynnego klofedronu, ponad 35 kg jego skrystalizowanej formy, 9 tysięcy litrów klefedronu oraz ponad 114 litrów alfa-PVP. Szacunkowa wartość zabezpieczonych narkotyków na czarnym rynku wynosi ponad 145 milionów złotych.
Policjanci zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 25 i 32 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że pełnili oni funkcję tzw. chemików, odpowiedzialnych za bezpośrednią produkcję substancji psychoaktywnych. Podejrzani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Dyrektorka jednej ze szkół podstawowych w powiecie łańcuckim została zatrzymana w związku ze śledztwem w sprawie grupy przestępczej handlującej narkotykami. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje prokuratura okręgowa w Rzeszowie. 51-letniej Renacie R. przedstawiono zarzuty utrudniania śledztwa, powiedział nam rzecznik prokuratury Krzysztof Ciechanowski.
Prokurator zarzucił podejrzanej działalność, której skutkiem było utrudnianie prowadzonego postępowania karnego związanego z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Podejrzana nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia, które zostały ocenione jako sprzeczne z pozostałym obiektywnym materiałem dowodowym zgromadzonym w śledztwie.
Sąd tymczasowo aresztował kobietę na 3 miesiące. Renacie R. grozi do 5 lat więzienia. Trzydziestosiedmioletnia mieszkanka Podkarpacia jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która czerpała korzyści z nierządu i handlu ludźmi. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Grupa działała w całym kraju. Zatrzymano 3 mężczyzn oraz Oliwię S. z Podkarpacia, powiedział nam rzecznik zamojskiej prokuratury Rafał Kawalec.
Z poczynionych 3 ustaleń w sprawie wynika, iż przedmiotowa grupa przestępcza działała od stycznia 2025 roku. Na czele grupy stoi Oliwia S., która zajmowała się werbunkiem do prostytucji kobiet, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej. Ona także zajmowała się umawianiem spotkań z klientami, w tym poprzez zamieszczanie ofert w internecie. Członkowie grupy wynajmowali w tym celu mieszkania w danym mieście, do którego na kilka dni przewożono zwerbowane kobiety.
Policjanci ustalili 5 pokrzywdzonych kobiet. Wśród nich była 27-latka bez miejsca zamieszkania, która została zgwałcona przez nadzorującego ją mężczyznę. Zatrzymanym przedstawiono m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby oraz handlu ludźmi. Podejrzani częściowo przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 20 lat więzienia. W szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu zakończyła się obserwacja sądowo-psychiatryczna Mieszka R., podejrzanego o zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, poinformował, że śledczy oczekują teraz na opinię biegłych psychiatrów w kwestii poczytalności 22-latka. Mieszko R. od początku września przebywał na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego w Jarosławiu. W maju student Uniwersytetu Warszawskiego zaatakował siekierą 53-letnią portierkę. Kobieta zginęła na miejscu, a ranny został pracownik uczelnianej straży, który próbował jej pomóc. Podejrzanemu grozi dożywocie.
Popołudnie z kryminałem.
Najpierw usłyszałam pisk i krzyk oraz zobaczyłam biegających ludzi. Później zauważyłam mężczyznę. Biegł bardzo szybko i w obu rękach coś trzymał. Początkowo nie widziałam, że to noże. Atakował każdego, kogo napotkał na swojej drodze. Tak wydarzenia z 20 października 2017 roku w Galerii Vivo w Stalowej Woli opisuje naoczny świadek. Dziś przypomnę tę dramatyczną historię. Niedawno minęła 7. rocznica ataku nożownika. Był piątek, około godziny 15. Według relacji świadków 27-letni Konrad K., zanim zaatakował klientów i pracowników Vivo, spokojnie spacerował po galerii handlowej. Być może sprawdzał i rozpoznawał teren. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął dwa noże szturmowe i zaczął nimi atakować przypadkowe osoby. Świadkowie mówili, że zachowywał się jak w amoku. Podbiegał do ludzi od tyłu i zadawał im ciosy nożem. Ci, którzy to widzieli, chowali się gdzie tylko mogli, do sklepów albo toalety. Atak trwał może kilkanaście minut. Konrad K. został schwytany, kiedy wyszedł z galerii na zewnątrz. Ofiarą nożownika padło 9 osób, jedna z nich 51-letnia mieszkanka Grębowa zmarła. Stan niektórych rannych był krytyczny. Mówiono, że cudem przeżyli, bo odnieśli ciężkie obrażenia. Konradowi K., z zawodu technikowi informatykowi, postawiono m.in. zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa wielu osób. Podejrzany przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił jednoznacznie, dlaczego atakował ludzi. Trafił do aresztu, miał status więźnia niebezpiecznego. Jak ustalono, w przeszłości mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Powołani w sprawie biegli stwierdzili, że Konrad K. jest niepoczytalny i nie może odpowiadać przed sądem za swoje czyny. Tarnobrzeska prokuratura okręgowa, prowadząca śledztwo w tej sprawie, wystąpiła do sądu o umorzenie postępowania karnego i skierowanie Konrada K. do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Tak też się stało. Co pół roku zespół lekarzy miał wydawać opinię odnośnie jego stanu psychicznego. W grudniu 2024 roku o Konradzie K. jeszcze raz stało się głośno w całej Polsce. Mieszkańców Stalowej Woli zelektryzowała informacja, że nożownik z galerii Vivo opuścił szpital psychiatryczny w Radecznicy. Okazało się też, że wcześniej za zgodą sądu kilkukrotnie przebywał na przepustkach w Stalowej Woli. Pod koniec 2024 roku Sąd Okręgowy w Zamościu, po zasięgnięciu opinii biegłych psychiatrów i psychologa, uchylił dotychczas stosowany wobec Konrada K. środek zabezpieczający i zastosował wobec niego terapię w warunkach ambulatoryjnych. Oznaczało to, że sprawca ataku w galerii Vivo mógł wyjść na wolność. Z opinii specjalistów wynikało, że stan zdrowia psychicznego mężczyzny znacznie się poprawił, mówił nam wtedy rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Zamościu Paweł Tobała.
Konrad K. obecnie znajduje się w stanie ustąpienia objawów choroby psychicznej. W trakcie pobytu w szpitalu był dostosowany do regulaminu i zasad. Nie brał udziału w żadnych sytuacjach konfliktowych. Przebywał kilka razy na przepustkach, z których powracał zawsze w terminie. Ma poczucie choroby i konieczność kontynuacji leczenia. Jest krytyczny wobec popełnionych czynów i mając na uwadze te wszystkie okoliczności, biegli zaopiniowali, że obecnie nie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego czynu zabronionego o znacznym stopniu społecznej szkodliwości.
Ta sprawa zbulwersowała nie tylko mieszkańców Stalowej Woli, gdzie wiele osób wciąż pamięta dramatyczne wydarzenia z października 2017 roku. Z postanowieniem sądu w sprawie Konrada K. nie zgodziła się prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu. Jej rzecznik, prokurator Andrzej Dubiel, zapowiadał zaskarżenie decyzji sądu.
Argumenty były takie przede wszystkim, że sąd się oparł tylko i wyłącznie na opinii, a nie wziął pod uwagę całokształtu sytuacji. Przede wszystkim nie wziął pod uwagę wagi tych zarzutów, jakie były postawione. No nie zweryfikował jak gdyby dotychczasowej linii życia Konrada K. Nie zweryfikował jego sytuacji takiej domowej, rodzinnej, w jakiej on będzie przebywał. Dlatego my żeśmy uznawali, że te wszystkie okoliczności we wzajemnym powiązaniu powinny prowadzić do takiego wniosku, że powinien odbywać on ten środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.
Ostatecznie sąd apelacyjny w Lublinie zmienił decyzję sądu niższej instancji. Konrad K. wrócił do zakładu psychiatrycznego. Zdecydowała o tym niepewność co do zachowania mężczyzny na wolności. Rzeczniczka sądu, Barbara Duchateau, powiedziała nam wtedy, że uzupełniono postępowanie dowodowe w sprawie Konrada K. o informacje od stalowowolskiej policji, kuratora oraz placówki medycznej, w której mężczyzna miał kontynuować leczenie. Na ich podstawie sąd apelacyjny uznał, że opinia o tym, iż nie zachodzi obawa popełnienia przez Konrada K. czynu o znacznej społecznej szkodliwości, jest przedwczesna.
Chodzi o to, że rzeczywiście treść opinii, jaką wydali biegli opiniujący aktualny stan zdrowia Konrada K., wskazuje na to, że jest on w stanie remisji, że ten proces, siedmioletni proces leczenia osiągnął dosyć dobre efekty, że uświadamia sobie to, co zrobił, ale warunkiem utrzymania remisji tej ciężkiej choroby, na którą cierpi, zresztą bardzo złożonej, jest zapewnienie systematycznego zażywania leków. To jest po pierwsze. No i po drugie, kontakt z lekarzem psychiatrą. A z tych informacji, które sąd apelacyjny uzyskał, wynika, że jego kontakt z psychiatrą miałby mieć częstotliwość jednej wizyty na 2 miesiące. Natomiast z wywiadu środowiskowego kuratora wynika, że no nie mamy takiej gwarancji, że ktoś będzie czuwał nad tą systematycznością zażywania leków.
Konrad K. pozostaje więc w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Co pół roku zespół lekarzy ma wydawać opinię odnośnie jego stanu psychicznego. Jeszcze jedna istotna wiadomość. Po ataku nożownika w galerii Vivo prokuratura oskarżyła 2 tamtejszych ochroniarzy o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Śledczy zarzucili im szereg zaniedbań, m.in. to, że nie monitorowali należycie galerii w momencie ataku i nie podjęli odpowiednich działań w celu ujęcia napastnika. Prokurator domagał się wymierzenia oskarżonym kary więzienia w zawieszeniu oraz orzeczenia kilkuletniego zakazu wykonywania zawodu ochroniarza. Obrońcy wnosili o uniewinnienie. Mężczyźni nie przyznali się do winy. W maju tego roku, po kilkuletnim procesie, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli uniewinnił oskarżonych od stawianych im zarzutów. To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Dariusz Kapała. Do usłyszenia.
Popołudnie z kryminałem.